Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś mija 50 lat od śmierci Piusa XII. Nasz program zaczniemy od relacji ze mszy świętej, którą z tej okazji Benedykt XVI odprawił w Bazylice Watykańskiej. Powiemy też o synodzie i nadamy rozmowę z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, ekspertem synodalnym. W audycji z cyklu Historia Ambasady Polski przy Watykanie Piotr Samerek opowie o rozbiciu londyńskiej emigracji i o tym, jaki to miało wpływ na pozycję polskiego ambasadora. Na program zaprasza Krzysztof Bronk. W Bazylice Świętego Piotra, w której podziemiach spoczywa Pius XII, papież przewodniczył mszy w 50. rocznicę jego śmierci. W homilii przypomniał jego służbę Kościołowi pełnioną z górą pół wieku oraz odwagę i cierpliwość okazane w ciągu blisko 20 lat pontyfikatu. Jako nuncjusz apostolski w Niemczech, Eugenio Pacelli od razu dostrzegł niebezpieczeństwo, powiedział Benedykt XVI, potwornej ideologii narodowo-socjalistycznej o zgubnych antysemickich i antykatolickich korzeniach. Jako sekretarz stanu był współpracownikiem Piusa XI w epoce totalitaryzmów faszystowskiego, nazistowskiego i komunistycznego. Wybrany w 1939 roku na stolicę Piotrową, usiłował zapobiec wojnie. Gdy wybuchła, rozwinął dzieło pomocy charytatywnej w obronie prześladowanych, niezależnie od ich religii, narodowości czy przynależności politycznej.
Niestety w debacie historycznej o słudze Bożym Piusie XII, nie zawsze bezstronnej, zaniedbano naświetlić wszystkie aspekty jego wielowątkowego pontyfikatu. Liczne były jego przemówienia i przesłania do uczonych, lekarzy, przedstawicieli najróżniejszych grup zawodowych. Niektóre z nich zachowują do dziś niezwykłą aktualność i są nadal niezawodnym punktem odniesienia. Paweł VI, który przez wiele lat był jego wiernym współpracownikiem, przedstawiał go jako erudytę, wnikliwego intelektualistę, otwartego na nowoczesne drogi badań i kultury. Jego zdaniem odznaczał się on zawsze zdecydowaną, konsekwentną wiernością, zarówno ludzkim zasadom racjonalnym, jak i nienaruszalnemu depozytowi prawd wiary. Paweł VI uważał go za prekursora Soboru Watykańskiego II.
Po Eucharystii papież zszedł do Grot Watykańskich, by modlić się przy grobie swego zmarłego przed pół wiekiem poprzednika. Jego proces beatyfikacyjny wspomniał w homilii. Powiedział: kiedy modlimy się o szczęśliwe postępy sprawy beatyfikacyjnej Piusa XII, dobrze jest przypomnieć, że świętość była jego ideałem, którego nie omieszkał proponować wszystkim. Jak wyjaśnił dziennikarzom watykański rzecznik prasowy, słowa te wyrażają duchową łączność z rozpowszechnionym w ludzie Bożym pragnieniem beatyfikacji sługi Bożego. Nie dotyczą jednak dalszych etapów procesu, ani ich terminów, czyli podpisania dekretu o uznaniu heroiczności cnót, co z kolei otworzyłoby drogę procedurze związanej z uznaniem cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.
Dzisiejszy dzień obrad Synodu Biskupów jest przeznaczony na kongregacje generalne. Uwzględniono też przerwę na udział ojców synodalnych w papieskiej mszy w 50-lecie śmierci Piusa XII. Natomiast wczorajszą kongregację generalną wypełniły kolejne wystąpienia uczestników sesji. Wcześniej wybrano moderatorów i relatorów grup roboczych, czyli tzw. circuli minores. Wśród zabierających głos po południu znaleźli się kardynał Zenon Grocholewski oraz arcybiskup Tomasz Peta z Kazachstanu.
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej poświęcił swoje wystąpienie wkładowi kościelnych instytucji wychowawczych w wykorzenienie szerzącej się ignorancji religijnej, w tym także nieznajomości Biblii. Podkreślił przy tym potrzebę jak najszerszej popularyzacji wiedzy religijnej poprzez katolickie ośrodki nauczania oraz konieczność powrotu podstawowego wykładu teologii, w tym biblistyki, w uczelniach prowadzonych przez Kościół. Z kolei arcybiskup Peta nawiązał do trudnych doświadczeń katolików w Kazachstanie, kiedy to podstawową formą modlitwy był różaniec. Metropolita Astany wskazał, że właśnie ta prosta forma medytacji Słowa Bożego pozwoliła wielu zesłańcom zachować wiarę i ludzką godność.
W wystąpieniach ojców synodalnych powracano do sprawy homilii i jej języka, Słowa Bożego w liturgii oraz do przeciwdziałania ignorancji czy indywidualistycznym tendencjom wśród wierzących. Arcybiskup teraz Prendergast z Kanady zwrócił uwagę, że być może na istniejące problemy wpływa sama współczesna egzegeza biblijna, oderwana od duchowego rozumienia Biblii. Podobnie biskup Felix Lazaro Martinez z Puerto Rico wskazał na potrzebę ponownego związania egzegezy z teologią. Również prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał William Levada, mówił o tym, że także naukowe badania nad Pismem Świętym powinny odbywać się w obrębie tradycji Kościoła.
Podobną tematykę kontynuowano w dniu dzisiejszym. W auli synodalnej wystąpił m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. Mówił on o potrzebie przemyślenia na nowo miejsca Biblii w formacji seminaryjnej. Zdaniem metropolity krakowskiego Pismo Święte powinno być dla alumnów nie tylko przedmiotem studiów, ale także podstawowym elementem życia duchowego.
W kuluarach auli synodalnej rozmawiam z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. Księże profesorze, jesteśmy po pierwszych kongregacjach generalnych. W jakim kierunku zmierzają obrady? Jakie problemy się właniają? Czego oczekuje ksiądz profesor po tym synodzie?
Może najłatwiej odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, dlatego że to, czym zajmuje się obecnie synod, jest w jakimś sensie sprawą dyskrecji. Zabierają głos biskupi z całego świata i przedstawiają rozmaite wyzwania, szanse, możliwości, ale także problemy, jakie stoją przed upowszechnianiem, objaśnianiem i wdrażaniem Słowa Bożego do życia i posłannictwa Kościoła. Wydaje mi się, że to, czego należy oczekiwać, to przede wszystkim zwrócenie uwagi na wielorakie, bardzo bogate oddziaływanie Słowa Bożego, które nie wyczerpało swoich możliwości w przeszłości, które nie jest tylko sprawą dawnej historii, ale jest ciągle sprawą Bożego działania i Bożej obecności w dziejach. Jest również sprawą obecności Boga, Jego Syna, Jezusa Chrystusa w życiu Kościoła i w działaniu Kościoła. Zatem Słowo Boże żyje. Ten wymiar kościelny Słowa Bożego jest podkreślany i myślę, że będzie coraz bardziej podkreślany, że Słowo Boże powstało z wiary i dla wiary.
Synod to organ kolegialnej władzy Kościoła, ma pomagać papieżowi w zarządzaniu Kościołem. Czy istnieją przed Kościołem dziś jakieś problemy, jakieś decyzje, które Kościół musi podjąć właśnie w sferze Słowa Bożego i w których Ojciec Święty oczekuje rady zarówno ojców synodalnych, jak i audytorów i ekspertów?
Sądzę, że wzgląd na to, iż ostatni synod, który odbył się 3 lata temu, był poświęcony Eucharystii, a obecny synod jest poświęcony Słowu Bożemu, wyraźnie ukazuje kierunek, w jakim Ojciec Święty zmierza i w jakim pragnie również kolegialnej pomocy wszystkich biskupów. Mianowicie każdy chrześcijanin karmi się z dwóch stołów, ze stołu Eucharystii i ze stołu Słowa Bożego. Te dwa stoły nawzajem siebie uzupełniają, nawzajem siebie oświetlają. W związku z tym wielkim zadaniem, jakie staje dzisiaj przed Kościołem, jest raz jeszcze, ale współczesnemu człowiekowi stającemu wobec nowych wyzwań, ukazanie ścisłego związku między Eucharystią a Słowem Bożym. I właśnie ten kontekst eucharystyczny jest niezwykle istotny dla pełnego, dla doskonalszego i głębszego czytania i objaśniania Pisma Świętego.
W kilku wystąpieniach była mowa o pewnych zgrzytach, które się pojawiają na linii magisterium, a świat nauki, bibliści, egzegeci. Czy to również jest problem, w którym Kościół musi zająć pewne stanowisko?
Myślę, że do tej pory te napięcia, bo to nie są zgrzyty, tylko napięcia, które są w naturalny sposób zrozumiałe, one istnieją tak długo, jak długo istnieje Kościół, jak istnieje interpretacja Pisma Świętego, a one wzmogły się zwłaszcza w wieku XIX i XX, kiedy narodziła się i okrzepła tak zwana egzegeza historyczno-krytyczna. Bibliści bardzo często mają taką pokusę, żeby wyczerpać znaczenie Pisma Świętego na dociekaniach tego, co ono znaczyło dla jego starożytnych autorów. Tymczasem Pismo Święte przeznaczone jest dla ludzi wszystkich czasów, a magisterium Kościoła ma obowiązek uprzystępniania, aktualizowania i adaptowania orędzia, które to prawda, przeznaczone było w pierwszym rzędzie dla starożytnego człowieka, ale nie wyczerpywało wtedy, ani nigdy nie wyczerpuje swojego pełnego znaczenia i przeznaczone jest dla ludzi wszystkich czasów, także naszych czasów. Stąd istnieje to naturalne napięcie między dociekaniem do historycznego sensu, literalnego, wyrazowego sensu Pisma Świętego, a jego adaptacją i aktualizacją.
Jednym z celów synodu jest ocena recepcji konstytucji dogmatycznej Dei Verbum. Ksiądz profesor należy do tego pokolenia, które było naocznym świadkiem posoborowej rewolucji, również w tym, co dotyczy obecności Słowa Bożego w Kościele. Czy mógłby ksiądz profesor powiedzieć naszym słuchaczom, zwłaszcza młodszym, co zmieniło się w polskim Kościele? Na ile to soborowe nauczanie zostało przyjęte, a co wciąż pozostaje tylko postulatem?
Ta posoborowa rewolucja została nazwana pięknie wiosną biblijną w Kościele katolickim. Jeżeli chodzi o Polskę, zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. Mamy kilka całościowych tłumaczeń Pisma Świętego na język polski, z tym jedno oficjalne, przyjęte w Kościele katolickim, znane jako Biblia Tysiąclecia. Mamy wiele pomocy do naukowego, ale także duszpasterskiego czytania i objaśniania Pisma Świętego. Ukazało się mnóstwo komentarzy, zwłaszcza do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu. Mamy narzędzie pracy w postaci liczącej już 30 tomów prymasowskiej serii biblijnej, która zbiera wszystko to, co w zakresie naukowego, akademickiego czytania i objaśniania Biblii można dzisiaj powiedzieć. Wreszcie udało się powołać 5 lat temu Stowarzyszenie Biblistów Polskich, które liczy sobie prawie 250 członków zwyczajnych. Organizujemy doroczne sympozja biblijne. W tym roku odbyło się we Wrocławiu już 46. Mamy dzieło biblijne Jana Pawła II. Mamy inicjatywy duszpasterskie biblijne na szczeblu diecezjalnym, na szczeblach parafialnych, więc dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale zawsze to dużo to jest zachęta do tego, aby tego rodzaju inicjatyw było jeszcze więcej.
A na uczelniach Sobór chciał, aby Pismo Święte, Słowo Boże było duszą teologii. Czy udało się spełnić ten postulat?
Ja myślę, że kiedy spojrzymy wstecz, to nigdy nie było tak źle, żeby Pismo Święte było zapomniane czy nieobecne. Otóż na wydziałach teologicznych i wyższych seminariach duchownych studium Pisma Świętego pozostaje duszą teologii. Ta świadomość zawsze istniała, teraz jest obecna może bardziej jeszcze niż kiedykolwiek do tej pory. Jeżeli chodzi o studium Pisma Świętego, ono rozwija się bardzo żywiołowo. Mamy w tej chwili w Polsce, czego nigdy do tej pory nie było, ponad 70 samodzielnych pracowników naukowych, a więc doktorów habilitowanych i osób z tytułem naukowym profesora, które zajmują się studiami biblijnymi. Mamy ponad 140 osób ze stopniem naukowym doktora, więc to jest przeogromny potencjał. Około 100 osób odbyło biblijne studia zagraniczne i przenosi rezultaty swoich studiów w Rzymie czy w Jerozolimie, przenosi do wszystkich ośrodków akademickich i do seminariów duchownych w Polsce. To jest ogromny dorobek. Jest na czym budować, mamy ten wielki potencjał. Potencjał, jakiego nigdy do tej pory w naszej ojczyźnie nie było.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę Państwu, że w kuluarach Auli Synodalnej rozmawiałem z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Gorszący brak jedności. W dzisiejszym odcinku poświęconym historii ambasady polskiej przy Watykanie znowu cofniemy się na moment do końca 1956 roku. W ostatnich miesiącach tego roku, w czasie swoich spotkań w sekretariacie stanu, ambasador Pape poruszał bowiem nie tylko sprawy związane z przemianami zachodzącymi w kraju i na scenie międzynarodowej, ale także na polskim podwórku emigracyjnym. W czasie rozmowy z Monsignore Delacroix 22 listopada 1956 roku polski dyplomata wyraził niezadowolenie z powodu tego, że radca delegatury apostolskiej w Londynie, Monsignore Righi Lambertini, nie spotkał się z Pape w czasie swoich wakacji we Włoszech. Ambasadorowi chodziło o to, że delegatura apostolska w Londynie przekazywała do Rzymu wiadomości na temat polskiej emigracji, czerpiąc swoje informacje jedynie z jednego źródła, to znaczy ze strony tak zwanego środowiska zamkowego, czyli ludzi związanych z prezydentem Zaleskim, kontestowanym przez Radę Trzech, czyli większość emigracji, z którą też bardziej czuł się związany sam Pape. Dyplomata w swojej korespondencji z generałem Władysławem Andersem i Janem Starzewskim pełniącym funkcję ministra spraw zagranicznych Rady, uskarżał się, że sama Rada także przywiązywała zbyt małą wagę do utrzymywania dobrych kontaktów z delegaturą apostolską. Ambasador obawiał się, że brak jedności w łonie polskiej emigracji i jednostronne relacje przedstawiciela watykańskiego mogą zostać wykorzystane przez różne ośrodki do wycofania przez Stolicę Apostolską swojego uznania dla władz emigracyjnych i tym samym dla istnienia ambasady, która i tak znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji. Położenie ambasady utrudniał fakt, że środowisko prezydenta Zaleskiego, uważanego w Watykanie za masona, starało się także własnymi kanałami nawiązać kontakt ze Stolicą Apostolską. Co prawda próby te nie przyniosły żadnego rezultatu, ale osłabiały pozycję papy. Ambasador po raz kolejny złożył skargę na delegata apostolskiego w Londynie, Rigi Lambertini, w sekretariacie stanu, podczas rozmowy z Monsignore Delacroix 17 stycznia 1957 roku. Zostawił przy tej okazji notatkę, w której pisał, że watykański przedstawiciel Wielkiej Brytanii wręcz unikał kontaktów z generałem Andersem i prezesem Polskiej Akcji Katolickiej Janem Jundziu-Balińskim, dla których nigdy nie miał czasu. Wiosną 1957 roku sytuacja stała się jeszcze bardziej niezręczna, bowiem obydwie zwaśnione grupy polskich władz na emigracji chciały przysłać swoich przedstawicieli do Rzymu, aby spotkali się z księdzem prymasem. Spotkania te były organizowane poza ambasadą. W liście z 27 marca 1957 roku do Jana Starzewskiego polski ambasador wyrażał zdziwienie, że egzekutywa, czyli środowisko generała Andersa, podjęła decyzję o wysłaniu na spotkanie z księdzem prymasem mecenasa Stypułkowskiego bez konsultacji i uzgodnienia tego z nim. Na zakończenie listu dyplomata cytował słowa kardynała Sapiehy, wypowiedziane przez niego podczas ostatniego pobytu w Rzymie, wyrażające postawę kraju wobec emigracji. Książę Sapieha mówił: jeżeli się nie pogodzicie, kraj się was wyrzeknie i nic o was wiedzieć nie zechce. Po tym cytacie ambasador Pape dodał, że jeżeli do wiecznego miasta przyjadą posłańcy dwóch obozów emigracyjnych, to będzie to żenujące. Skutki rozbicia polskich władz emigracyjnych stawały się jednak w Rzymie coraz bardziej widoczne. 11 kwietnia 1957 roku, a więc jeszcze przed przyjazdem kardynała Wyszyńskiego do Rzymu, Pape pisał do Jana Starzewskiego: spieszę donieść, że ewolucja w niepożądanym kierunku, którą dostrzegam w sekretariacie, chodziło o zmniejszenie rangi ambasady, jest między innymi wynikiem stanowiska delegata apostolskiego w Londynie, który z bliższej odległości patrząc na stosunki emigracyjne, nie może sobie nie zdawać sprawy z politycznej rzeczywistości, którą ocenia jako upadek znaczenia całego centrum kierowniczego emigracji, nie interesuje się przy tym wagą obydwu ośrodków. Ambasador pisał, że Watykan oczekiwał na zjednoczenie się ośrodków emigracyjnych. Natomiast polski dyplomata miał też świadomość, że brak rozwiązania istniejącego kryzysu zaciąży bardzo negatywnie na jego dalszej pracy w Rzymie. Wraz z upływem kolejnych miesięcy sytuacja ambasadora ulegała tylko pogorszeniu. W październiku pisał, że prezydent Zaleski może chcieć przysłać do Watykanu swojego ambasadora, na co Stolica Apostolska na pewno nie wyraziłaby zgody. Natomiast mogłaby cofnąć swoje uznanie dla rządu emigracyjnego. Niedobre przeczucia ambasadora Pape spełniły się w dużym stopniu rok później. O tym będziemy mówić dokładnie za kilka tygodni. Tymczasem w następnym odcinku będziemy mówić o zwiastunach pojednania niemiecko-polskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.